Wiktor Świetlik, publicysta, dziennikarz. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
No dobrze, zacznijmy może od pytania prostego. Samo się narzuca. Spowiedź powszechna rządu rozpoczęła się. Media nie miały złych informacji. Pierwszy spowiada się Adam Bodnar, ale nazbierał trochę argumentów na swoją rzecz w czasie tej spowiedzi. I Marsz Niepodległości, i jeszcze pan Kuczmierowski, i jeszcze pan Szopa. No, może pan Rubcow nie jest atutem w tej dyskusji, ale tak czy inaczej ostatnie dni to trochę się prokuratora powyginała, żeby dzisiaj pan minister Bodnar mógł stanąć przed justycją i silnymi razem i powiedzieć: może i moja wina, ale nieduża, robię co mogę.
No ale zwróćmy uwagę na samą formę spowiedzi. Forma spowiedzi jest taka, że ci poszczególni, rozumiem, że ministrowie będą spowiadać się przed społeczeństwem.
I to jakim społeczeństwem?
A no właśnie, czyli jak definiuje władza społeczeństwo? Społeczeństwo to są te najbardziej radykalne, najbardziej spolityzowane i najbardziej wypełnione niechęcią, rewanżyzmem, bezpośrednio zainteresowane eliminacją przeciwników politycznych odłamy. Tak jak Justitia, silny razem, czyli rozumiem, że teraz kolejni ministrowie będą się spowiadać przed najbardziej agresywnym i aktywnym aktywem tego, czy dostatecznie dojechali swoich przeciwników. To szczerze mówiąc, to nawet te samokrytyki przed egzekutywą partyjną, no nie składano ich przed jakimś tam najbardziej radykalnym skrzydłem, tylko przed ogólnym gronem. To jest oczywiście kuriozum. Rzeczywiście Adam Bodnar jakby się starał przez ostatnich kilka dni, żeby mieć z czego się spowiadać i czym pochwalić przed tą Justitią. Donald Tusk nieustannie go tam wałkuje, żeby i tych wszystkich swoich ministrów, żeby radykalni, żeby jedyny cel tego rządu, taki tak naprawdę, który ma wymiar dokonania, czyli to niszczenie opozycji, żeby w tym wziął udział. No i rzeczywiście mieliśmy dwa dni temu do czynienia z aktem strzelistym, no bo jeżeli ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że to wejście do siedziby Marszu Niepodległości, to przeszukiwanie i zgrywanie danych Bąkiewicza, że to ma cel tylko i wyłącznie polityczny, to przepraszam, ale no po prostu jest, no, jeżeli chodzi o rozumienie polityki, to jest głupi. Jest po prostu zbyt zacietrzewiony, żeby ją rozumieć.
Ale pomysł też jest ciekawy. Kiedy tylko tydzień temu usłyszałem na Radzie Ministrów Wyjazdowej 31 sierpnia w Gdańsku ten cytat z Donalda Tuska, że teraz jest potrzebna spowiedź powszechna rządu, to pomyślałem: oho, dojechały nowe sondaże do pałacyku przy Parkowej i trzeba jakiś ruch wykonać. Szybko znalazło się potwierdzenie takiego odczucia. Wicemarszałek pan Czarzasty, jeden z liderów Lewicy, powiedział: mamy sondaże, z których wynika, że Polacy nas patrzą jak na rząd leni i coś z tym trzeba zrobić. Spowiedź powszechna i orliki to jest to rozwiązanie, które spowoduje, że nagle Polacy polubią ten rząd i uznają, że jednak ten rząd i pracuje, i to jeszcze pracuje z korzyścią dla Polski i społeczeństwa.
Ja nie wiem jak, bo czy Polacy, no Polacy są podzieleni, tak? Trochę rzeczywiście mieliśmy sondaż Ibrisu, z którego wynika, że ten rząd nie jest zbyt popularny wśród większości Polaków. To, że Donald Tusk jest premierem, jakby nie akceptuje tego faktu, czy uważa za zły, ponad 50% Polaków. I to jest też bardzo charakterystyczne w całym tym modelu rządu, że tak naprawdę Donald Tusk cały czas mówi, że ministrowie będą się spowiadać, urządza takie putinowskie w stylu sam przesłuchania ministrów, tak, rozmaite te szopki, to wszystko jest nastawione na PR. Zwróć uwagę, to jest wszystko tylko marketing. No, bez względu w jakiej formie by się ministrowie spowiadali, to jest tylko marketing. Pokazywanie Tuska przesłuchującego ministrów i te informacje, które tam są drukowane przez rozmaitych tam funkcjonariuszy medialnych, że Tusk się znowu wciekł, no to jest tylko marketing. A i teraz bardzo charakterystyczne, że no nie wiemy nic o żadnych działaniach realnych, a równocześnie ten marketing jest skierowany przez faceta, czyli przez Tuska, który sam jest największym obciążeniem tego rządu, bo największym obciążeniem tego rządu jest Donald Tusk. Ludzie Adam Bodnar.
Co jest ciekawe, bo z reguły na przestrzeni 30 lat III RP w sondażach było tak, że często premier miał osobiście lepsze notowania niż rząd. No rząd w rządzie jest taki, a jednak do premiera jakoś sympatię się czuło. Tu jest odwrotnie.
Tak było zawsze, ale rzeczywiście bardzo często tak było. No przykładem był Mateusz Morawiecki przez długi czas, tak? Dopóki PiS-owi dopóki mu się tak nie zrównało z popularnością Prawa i Sprawiedliwości, że wykraczał poza ten obszar. No przykładem była Beata Szydło. Przykładem był Tusk w poprzednim rządzie, kiedy był przez pewien czas popularniejszy. Natomiast rzeczywiście tutaj Tusk już biorąc to był politykiem mniej popularnym niż no, suma popularności tej koalicji, która wygrała wybory. Natomiast no, on jednak bardzo mocno pokłada, widać, że nadzieję w kilku narzędziach, w tym, że, czyli w takiej destabilizacji systemowej opozycji. Uważa, że to, odcięcie od pieniędzy, te nieustanne aresztowania, sprawa Bąkiewicza pokazuje to, że oni uderzają tak punktowo, nie wiadomo gdzie uderzą, tak? Właściwie każdy z PiS-u może być zagrożony, że w pewnym momencie przyjdą, zgrają mu dane z komputera, no wiadomo, że jak się zgra dane z komputera i z telefonu, to te służby potem mogą tym grać, robić rozmaite rzeczy z tym, kogoś szantażować.
Wczoraj o tym też pomyślałem sobie, gdyby tak do mnie nagle o 6 rano przyszło policja i zgrała z moich komputerów, chyba może podpowiadam, niesłusznie, nieważne, ale gdyby tak do mnie albo do każdego z Państwa rano wparowały służby i zgrały wszystkie zdjęcia, filmy, SMS-y, wszystkie czaty ze wszystkich komunikatorów, to ja bym chyba nie chciał, żeby służby miały do tego dostęp. Pytanie, czy ktokolwiek z Państwa chciałby.
No, metodą jest, zdaje się, że posiadanie dobrze zabezpieczonego sprzętu Apple'a, bo wówczas właściwie on jest nieosiągalny z perspektywy służb.
Program nie zawiera lokowania produktu.
Ja nie używam, ja nie lubię tego środowiska. Natomiast z tego co wiem, to rzeczywiście tak jest. No, widziałem, chociaż Robert Bąkiewicz pokazywał tej firmy produkty, z których zgrano, no, ale widocznie może nie miał pozabezpieczonych albo po prostu udostępnił hasła. No ale jest przypadek, no, osoby, która mówi o tym publicznie, Sławomira Jastrzębowskiego, który już tam ze 3 lata próbują mu się tam do tego sprzętu włamać który z kolei miał ten sprzęt zatrzymany jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości i on po prostu nie udostępnia danych służbom. Natomiast generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście to jest takie tworzenie poczucia zagrożenia i to jest to, żeby dowieść do wyborów prezydenckich, tak? Ten taki terror połączony z tym kompletnym łamaniem praworządności i wykluczaniem politycznym. No, zobaczymy, czy jest to metoda skuteczna. Ja mam wrażenie, że bardziej Donald Tusk postawił, oczywiście on uprawia teraz ten marketing, przede wszystkim umacnia ten najmocniejszy elektorat w nienawiści do PiS-u. Całe infrastruktura medialna, ci wszyscy funkcjonariusze, którzy funkcjonują wokoło tej władzy, mają powtarzać przekaz tak, że PiS kradł i oni się teraz rozprawiają z PiS-em. Ale równocześnie jednak no, inne problemy docierają, są media społecznościowe, są inne, także też tego systemu nie da się tak w pełni zabetonować, ale moim zdaniem głównym narzędziem Donalda Tuska jest już nie przekonywanie, nie marketing polityczny, tylko głównym narzędziem ma być tak naprawdę systemowa destabilizacja opozycji, która nie pozwoli jej odzyskać władzy. Czyli wówczas, nawet mając gorsze wyniki w sondażach, Platforma i jej koalicjanci całkowicie przez nią stłamszeni zresztą, przede wszystkim PSL i Trzecia Droga, utrzymają władzę.
Pytanie, pójdźmy dalej. Mamy tą spowiedź powszechną. Nadzieję się odbędzie. Pewnie dzisiaj w ramach tej spowiedzi powszechnej pan minister Adam Bodnar zaproponuje jakieś założenia do projektu, czyli jeszcze do ustawy daleko, które będą weryfikować sędziów, więc justycja będzie pewnie szczęśliwa, przynajmniej na chwilę, bo nie wiem, czy deklaracje mogą dać się pełne szczęście, ale są też inne deklaracje, inne projekty, już nie tylko w fazie propozycji, tylko w fazie już przyjętych projektów ustaw. Jedna z nich ostatnio ostatnio przyjęta, budzi przynajmniej moje dość spore wątpliwości. Rząd chce walczyć z terroryzmem w sieci, z informacjami, które mogą sprzyjać terroryzmowi. Do tej pory było tak, że żeby coś usunąć z sieci, to musiał być wyrok sądu, żeby pewną treść zablokować. Rząd chce, żeby nie trzeba było iść do sądu, tylko żeby ABW miała taką władzę, żeby służby mówiły, ta treść jest, ma znamiona terroru, to ją usuwamy i tyle. Na ile to jest potrzebny mechanizm w dzisiejszych trudnych czasach, a na ile to jest prosta droga do cenzury?
No, ja nawet napisałem o tym felieton na portal SDP.pl. No, po pierwsze, mam wrażenie, że dzisiaj służby mają narzędzia, którymi mogą, przy pomocy których mogą zapobiegać rozpowszechnianiu treści, załóżmy, terrorystycznych, tak, wzywających do przemocy, komunikowania się między terrorystami i tym podobnych rzeczy. No jest szereg przepisów, tak, związanych z bezpieczeństwem państwa i wówczas mogą po prostu do takiego miejsca wejść, tak? Czy zablokować ewentualnie serwery również. No to można, nie mówię teraz o działaniu takim, jakie było podjęte w przypadku Marszu Niepodległości, ale w przypadku, znaczy mówię o tego rodzaju działaniach, ale w przypadku realnych zagrożeń. No. Natomiast w tym przypadku wprowadzana jest po prostu cenzura prewencyjna i no moim zdaniem to jest już po publikacji, ale to jest taka właściwie coś pomiędzy cenzurą post factum a prewencyjną. Realnie rzecz biorąc to jest cenzura prewencyjna, bo ona zapobiega dalszemu funkcjonowaniu publikacji. No, w Polsce artykuł 30 Konstytucji zabrania po pierwsze stosowania cenzury prewencyjnej. Oni się powołują na dyrektywy europejskie, czy nawet na wskazówki jakieś europejskie i na to, że wiele krajów to wprowadziło. No i ja bym powiedział tak, nie czuł był w tym bardzo dużego problemu, ale uwaga. Po pierwsze, nie było żadnych konsultacji. Nie wiem, to jest bardziej pytanie do Krzysztofa Skowrońskiego. Wątpię, czy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na przykład było pytanie o to, co sądzi o tym rozporządzeniu. Kiedyś jednak takie rzeczy, sam brałem udział w różnych konsultacjach, kiedy jeszcze byłem Centrum Monitoringu Wolności Prasy, również za czasów poprzedniego rządu Platformy, gdzie po prostu jednak tego rodzaju zmiany były konsultowane. Więc po pierwsze, nie mamy konsultacji. Po drugie, mamy chyba jednak złamanie konstytucji. Przecież można było usiąść z opozycją, powiedzieć, słuchajcie, jest taka sytuacja, jaka jest, musimy zmienić konstytucję. No, wprowadzane jest to po prostu na szybko, na rympał, uchwała, będą rozporządzenia, ABW będzie blokowało kogo chce. No i teraz trzecia rzecz, najbardziej niepokojąca, to jest, jak będzie to prawo wykonywane w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę
i co będzie znaczył terror, bo jak się patrzymy na Europę Zachodnią, ale też na kraj Władimira Putina, to tam ta definicja terroru potrafi być niezwykle elastycznie rozumiana.
A no właśnie. No może się okazać, że rolnicy przygotowujący demonstracje to są terroryści. Może się okazać, że Marsz Niepodległości, nagle jest to wprowadzane na szybko, zwróćmy uwagę, to jest równocześnie jest to działanie i równocześnie to działanie w odniesieniu do Marszu Niepodległości. Więc nagle się może okazać, że zaproszenie na Marsz Niepodległości to jest sprzyjanie terroryzmowi. Nagle się może okazać, że działanie Prawa i Sprawiedliwości potem to jest sprzyjanie terroryzmowi. Tak? No więc nagle się może okazać, że bardzo wiele rzeczy, które są nie korzystne. Tam niby jest jakiś katalog taki definiujący to, ale wiadomo, że to wszystko można naciągnąć jak gumkę od majtek. Jeżeli mamy do czynienia z rządem, który deklaruje już, że uzna legalność albo nielegalność orzeczeń Sądu Najwyższego zależnie od tych orzeczeń będzie respektowała lub nie legalność ciała, które je wydaje, no to możemy się spodziewać także tutaj bardzo poważnych i daleko idących nadużyć w sytuacji, kiedy te nadużycia władza uzna za korzystne dla niej. I dlatego wszystkie tego rodzaju ruchy są niebezpieczne. No, wydaje się, że tak poważna rzecz jak wprowadzenie możliwości faktycznej cenzury w kraju powinno być przyjęte przy konsensusie wszystkich partii również z uwzględnieniem tego konstytucji.
I no też wszystko konsultacji z dziennikarzami, bo to już trochę kończąc, pan redaktor powiedział, że na przykład rolnicy mogą być za chwilę uznani za terrorystów i ich apele zbierzmy się tutaj, zróbmy demonstracje, mogą być kasowane z sieci, usuwane tak, żeby ta informacja nie dotarła zbyt szeroko. A wobec nas, wobec dziennikarzy, uchwała rządu, zarazem rozporządzenia dająca służbom specjalnym możliwość cenzury, to będzie początek, albo nie wiem czy początek, to będzie istotne zagrożenie i mechanizm, który ograniczy znacząco wolność słowa także w obiegu medialnym?
No, biorąc pod uwagę cały model, jaki się odbywa w stosunku do mediów opozycyjnych, tak, to, że funkcjonariusze Gazety Wyborczej naciskali na prywatnych reklamodawców, żeby nie ogłaszali się w mediach opozycyjnych.
To tak? Nie trzeba tak dużo mówić, Radio Wnet jest, nie wiem czy ofiarą, bo to ma też swoje profity, nie ma reklam, lepiej się słucha, ale zmowa kartelu dotyka nas z pełnym uderzeniem, więc się tutaj i tak nie jest łatwo, jak zaś jeszcze ABW nam wejdzie i będzie kasować treści, bo uzna, że krytyka Donalda Tuska albo wywiad z panem redaktorem to jest jednak akt terroru wobec władzy obecnej koalicji, to już w ogóle będzie pod górkę.
No wyobraźmy sobie sytuację teraz, czy na przykład w pewnym momencie ktoś nie uzna, że prezentowanie takich filmów, jak widzieliśmy z demonstracji rolników, kiedy tam te osoby pałowano, wbrew temu, co mówiła między innymi w wywiadzie ze mną pani rzecznik policji, z tego co wiem, te osoby zostały ułaskawione, znaczy tym osobom nie postawiono zarzutów, albo umorzono, przepraszam, nie ułaskawione, albo umorzono śledztwo w ich sprawie, a twierdziła, że to byli jacyś przestępcy, którzy czymś wcześniej rzucali i dokonywali się jakichś nieprawidłowości. No więc te osoby bite podczas demonstracji, czy tam przemocą, tam rzucane o ziemię podczas demonstracji rolników. Pytanie, czy jeżeli pokażemy taki film, to nie zostanie to już uznane za porozumiewanie się przez terrorystów, namawianie do terroru albo coś innego i czy to nie będzie kasowane z sieci, tak? Ta władza może, biorąc pod uwagę także doświadczenie, bo przecież każdy przepis to jest nie tylko to, co jak on działa w teorii, ale to, jak jest wykorzystywany, jak działa w praktyce, ta władza może w praktyce wykorzystywać te przepisy do tego, żeby cenzurować niewygodne dla niej treści, szczególnie po ukazywanie nadużyć z nią związanych. A czy na przykład to, co mieliśmy z panem Rupcowem ostatnio, tak? Czy informowanie o tym, że Rupcow miał dostęp do swoich akt, nie może być w pewnym momencie uznane, albo to, z kim się spotykał Rupcow, tego całego liberalnego świata, w którym funkcjonował, nie może być uznane, że to może sprzyjać terrorowi, terroryzmowi, to my to teraz zabronimy to rozpowszechnianie. Ja oczywiście wyciągam wnioski z tego bardzo daleko, ale wyciągam je na podstawie tego, do czego jest zdolna ta skłonna do nadużyć i do łamania prawa władza.
Ja tylko wspomnę, że rzeczywiście próba zagłodzenia mediów, która trwa w środku Radia Wnet dość skutecznie. My się utrzymujemy jako tak, albo ledwo. Dzięki temu są patroni na patronite.pl/radiownet. Bardzo wszystkim patronom dziękuję. 3410 patronów to ponad 1%, nie, ale gdyby było to 2%, czyli 6000 patronów, 2% słuchaczy. To byłoby wtedy sytuacja stabilna i łatwiej byłoby walczyć z ewentualną cenzurą, kiedy nie trzeba byłoby codziennie walczyć o przetrwanie radia. Stąd apel do słuchaczy, jeżeli państwo słuchają często, to patronem warto zostać. A my na koniec rozmowy z Wiktorem Świetlikiem zmienimy temat. Za chwilę w naszym studiu porozmawiamy o książce Znaleźć i zniszczyć. Rozmowa z polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie. Ochotnik pan Piotr już czeka, ale rozmawiał Wiktor Świetlik. To dwa słowa o książce powiedz i podpowiedz mi pierwsze pytanie, które powinienem zadać za chwilę.
Można jeszcze raz pytać. Dwa słowa o książce. Jacy.
Tak jest.
No, książka powstawała właściwie ponad rok. Znaczy około roku. To jest zbiór rozmów z Piotrem w ciągu ostatniego roku. I właściwie powodem do jej napisania były dwie rzeczy. No i pierwsza sprawa to bardzo ciekawa historia Piotra. Piotr jest najdłużej walczącym Polakiem na Ukrainie, no równocześnie jest żołnierzem frontowym, tak? Więc on może opowiedzieć o tym, jak walka wygląda naprawdę. My jesteśmy zasypani różnymi ekspertami YouTube'owymi, telewizyjnymi, różnymi specjalistami, którzy opowiadają, jak to wygląda, ale tak naprawdę no to wiadomo, że to są takie opowieści, to jest takie powielanie różnych narracji, historii, a w tym przypadku możemy zobaczyć to z pierwszej ręki, ale drugą przyczyną jest sam Piotr, który jest, no uważam, że on jest dosyć unikatowym rozmówcą, ponieważ on jest bardzo precyzyjny w tym, co mówi. Nawet jeżeli jego nastroje się zmieniają, to on stara się to oddzielać. I równocześnie to jest też, no myślę, że to jest taka historia bardzo ciekawego człowieka, który w pewnym sensie to dość dobrze wydawca to napisał na odwrocie książki. No w tej wojnie szuka sensu swojego życia. Myślę, że to jest też trochę i opowieść dla każdego z nas o szukaniu tego sensu życia. No akurat Piotr wybrał taką ścieżkę szukania najbardziej ekstremalną, a równocześnie bardzo męską. No nie da się ukryć, też mi trochę to imponowało, więc również i to jest jedna z przyczyn, dla których ta książka powstała.
I tą książkę można już dostać, jest w księgarniach, a to był tylko przedsmak. Za chwilę wejdziemy w opowieść Polaka walczącego na Ukrainie, walczącego z rosyjską napaścią, z putinowską napaścią. Właściwie wojna od podszewki, ta książka, która ten wywiad, ta rozmowa, w zasadzie szereg, cykl rozmów przeprowadzonych w różnych miejscach, w różnym czasie na przestrzeni roku, o ile dobrze książkę czytałem, to chyba taki zakres tych rozmów od pierwszej do ostatniej. I to pokazuje też, jak się zmienia sytuacja. Redaktorze, Wiktorze, tu stawimy kropkę, bo czeka kolejny gość, już zresztą bardzo wspomniany, dobrze. Więc nie ma
bardzo
co...
Bardzo dobrze, polecam gorąco ten wywiad, będzie siłą rzeczy ciekawszej niż ten ze mną. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Wnet.